Reportaż w Radiu Gdańsk.
Dzień dobry, Alicja Samolewicz-Jeglicka. Zapraszam na drugą część naszej audycji Reportaż w Radiu Gdańsk. Ze mną w studiu gość, lekarz, psychiatra Michał Biliński. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Jak pierwsze wrażenie, jak wrażenia po reportażu?
Dla mnie bardzo ciekawe, bo to jest taka sytuacja, gdzie ja mogę posłuchać wypowiedzi pacjentów z innej jakby już strony, bo moje osobiste doświadczenia zawodowe są takie, że my ich poznajemy w sytuacjach kryzysów, pogorszeń, kiedy choroba, że tak powiem, przejmuje kontrolę nad ich życiem. Mhm. A tu można, tak powiem, miałem taką okazję teraz posłuchać po prostu ich, jak funkcjonują już poza szpitalem. Że tak powiem, że to nie jest tylko już to otoczenie, prawda, łóżko, sala, chorzy, leki i tak dalej, tylko że są w innym środowisku, które ewidentnie daje im po prostu wsparcie i że jakby to co my robimy, mimo wszystko gdzieś ma jakieś jednak pozytywne takie oddźwięki w ich dalszym życiu.
Coś zaskoczyło?
Zaskoczyło? No tu chyba nie do końca akurat, bo to już nie pierwszy jakby rok mojej pracy z tego typu przypadłościami, ale mówię, dla mnie jakby chyba sam ten fakt takiego wysłuchiwania, mówię, osób, które mówią o tym, co się dzieje dalej tak naprawdę. Mm-hmm. No bo my dajemy pacjentowi wypis,
no tak,
żegnamy go w szpitalu, widzimy go tam w jakiejś poprawionej kondycji i generalnie tyle, no tego kontaktu później nie ma, po prostu jest następny chory, którym się zajmujemy. A tu jest jakby taka, no dla mnie na przykład okazja zobaczenia tego chorego w akcji jego własnego życia.
Gdybyśmy tak wytłumaczyli, czym jest schizofrenia?
To jest generalnie choroba, która polega na bardzo ciężkim, bardzo poważnym i długotrwałym procesie zaburzeń różnego typu myślenia u ludzi. Ale nie tylko myślenia, bo tak samo też i funkcjonowania w postaci odbierania otoczenia, odbierania rzeczywistości. Ona w jakimś stopniu powoduje duży problem z takim logicznym odbiorem otaczającego nas świata. Osoba chora po prostu zaczyna mieć jakby problemy z takim realnym i właściwym ocenieniem tego, co się wokół niej dzieje, reakcji ludzi wokół, właśnie tak jak tu kilkukrotnie ci panowie wspominali, na przykład tych spojrzeń, tego typu rzeczy. Ludzie na siebie patrzą normalnie, często zerkają, uśmiechają się, robią miny, różne rzeczy i tak dalej, natomiast w tej dolegliwości potrafi chory i nadawać znaczenie dużo potężniejsze, dużo mocniejsze, często bardzo przykre i najczęściej odnoszące się w jakiś taki krytyczny sposób do niego, mający utwierdzać go wtedy w jakimś takim przekonaniu, że i świat jest przeciwko niemu nastawiony i coś mu może mu zagrażać, co skutkuje sytuacjami, jakich tam właśnie panowie wspominali. Wycofaniem.
To jest częsta choroba? Choroba, która częściej się pojawia, czy nie? Czy ona tak jak była na przestrzeni lat, tak...
Znaczy generalnie się dosyć oscyluje tam wokół tych takich wartości, bo w różnych krajach są jakby różne tam te procenty, ale tak populacyjnie na świecie to około tak 1% to się pojawia. Mhm. W zakresach tam od 0,3-0,7 w ciągu całego życia zachorowalność około 1%, także tutaj jakby chyba nie mam takich wrażenia takiego, na przykład, żeby tu była jakaś, nie wiem, wielka fala tego, nie wiem, nagłe jakieś takie nasilenie. Natomiast trzeba to też jakby troszeczkę odróżnić od tego, że zwiększa się liczba psychoz, które są często na przykład podobne w obrazie do samej schizofrenii, ale są niestety pokłosiem używek.
Ta schizofrenia to jest jedna choroba, czy to jest spektrum różnych zaburzeń?
Generalnie w klasyfikacji ICD-10 jest opisywana jako jedna choroba, ma tam kilka swoich podtypów, natomiast sam objaw jako psychoza, która się pojawia w różnego typu jej postaciach, ona jest obecna w różnego typu chorobach. To nie jest tylko, że jakby same objawy psychotyczne właśnie na przykład, jak były wspominane, na przykład to wycofanie, na przykład lęki różnego typu, czy na przykład właśnie poczucie głosów, bycie obserwowanym. To są sytuacje, które mogą też być obecne w szeregu innych chorób psychicznych. Dlatego czasami ta diagnostyka na początku wcale nie jest taka prosta, żeby, że tak powiem, takiego chorego wyczuć, co się dzieje do końca.
Kiedy ten chory, kiedy człowiek zaczyna czuć, że coś się dzieje ze mną, że te głosy niekoniecznie są autentyczne, że te spojrzenia nie są takie, jakie ja myślę, że one są?
Tu jest duży problem, bo tutaj chodzi o to, że bardzo często niestety w schizofrenii mamy taki problem z krytycyzmem tak zwanym, czyli krytycznością do tego, co się wokół nas dzieje i takim obiektywnym podejściem, że coś tutaj nie pasuje, coś tutaj nie gra. To bardzo długo często chorzy potrafią, jeżeli na przykład objaw nie jest jakiś taki bardzo nasilony, bardzo uciążliwy dla otoczenia, a też na przykład może się wpisywać w jakieś takie kwestie czasami nawet i zawodu czy wykształcenia danej osoby, to ona może, tak powiem, bardzo powoli się długo, że tak powiem, odkluć, mówiąc nieładnie. Bo to wtedy wygląda w ten sposób, że tak, że na przykład no, dana osoba ma takie poczucie, że ludzie są nieżyczliwi wokół niej, że na przykład obgadują ją. I jeżeli, że tak powiem, postęp choroby nie będzie bardzo jakiś taki dynamiczny, to z takim odczuciem niechęci do otoczenia, posiadania takiego właśnie poczucia, że znowu mnie gadają, znowu coś tam komentują, moje zachowanie, mogą nie rozróżniać jeszcze tego, że, mm-hmm. że to faktycznie już przekracza pewne jakieś takie granice i choroba już taką kontrolę taką ewidentną przyjmuje. Tylko mogą na przykład narzekać rodzinie na jakichś, to nie wiem, imprezach na przykład, że nie, w tej mojej klatce to już się strasznie żyje generalnie, bo tam są wszyscy wredni, złośliwi i niesympatyczni i tak dalej. I że tak powiem, no, ktoś słucha takiej historii, to wcale nie musi na kim wielkiego wrażenia robić na przykład. No, ktoś nawet stwierdzi, że no, to nie fajnie, może się przeprowadzić i tak dalej. I to może być na przykład ten początek, który w sumie wygląda gdzieś jeszcze się wpisując w jakiś taki obraz normalnego funkcjonowania. Natomiast inaczej też jest, kiedy rozpoczynają się na przykład takie kwestie omamowe, czy właśnie jakieś, nie wiem, widzenie obiektów, postaci, osób, których nie ma, ale częściej głosów wszelkiej maści.
Tu wybrzmiało też w reportażu właśnie te głosy, chociażby ten pan, jak opowiadał,
tak,
pod prysznicem.
Tak, on opowiadał dokładnie, że po prostu to było obezwładniające, to przechodzenie przez przejście dla pieszych, o którym tam mówił, ale też takie poczucie lęku na przykład, które paraliżuje, które powoduje, że realizacja swojego takiego normalnego życia, nie, zakupów, wyjścia do znajomych, nie wiem, pójścia na działkę, cokolwiek, to w ogóle urasta do rangi po prostu przezwyciężenia potężnych sił, które nad tą osobą jakoś władają, coś się usiłują zrobić przeciwko niej. Więc ona się zmaga nie tylko na przykład, nie wiem, z tym, że pogoda jest za oknem niekorzystna, tylko z tym, że jeszcze nie zajrze deszcz, to jeszcze się będzie musiał zmagać na przykład, nie wiem, z demonem, który przeciwko niemu występuje i tak dalej. I to powoduje, że często ci ludzie coraz bardziej się izolują, zamykają się w domach, nie wychodzą, bo się boją.
To kiedy wyczuć ten moment, że już trzeba pójść do lekarza? To musi być z zewnątrz zawsze?
Nie, ale często chory na przykład może przyjść, powiedzieć, że na przykład nie może się skupić, że gorzej mu się myśli, że od jakiegoś czasu ma problem na przykład z koncentracją, że czuje się jakoś tak, nie wiem, inaczej, że czasami na przykład takimi wczesnymi takimi objawami są takie poczucia u ludzi braku siły, jak w depresji na przykład, nie wiem, że mają gorszy nastrój, powiedzmy, że nic im się nie chce, że wcześniej to w ogóle mieli ochotę robić to czy tamto, obecnie jakoś tak się bardziej wycofują, nie chcą do ludzi chodzić. To wcale też nie musi być wtedy podyktowane tym, że się ich boją, tylko na przykład no, nie chce mi się, nie robi tego i tak dalej. To w psychiatrii jest taki termin załamania się linii życiowej i ten termin oznacza właśnie, to jest takie obrazowe pokazanie tego, co się z człowiekiem dzieje, że na przykład, nie wiem, no jest jakaś osoba, nie wiem, tam jakaś kobieta młoda, nie wiem, zdaje maturę, ma koleżanki, kolegów, prawda, i tak dalej, jakieś tam swoje pasje, na przykład wybiera sobie jakieś tam studia i powiedzmy, nie, no przychodzi tam któryś rok studiów na przykład i przestaje chodzić na zajęcia, izoluje się od towarzystwa, nie ma ochoty wychodzić na imprezy, ma problemy ze skupieniem, zawala jakby tam kolejne egzaminy, potem te studia porzuca, nie podejmuje pracy przez dłuższy okres, na przykład siedzi w domu i, że tak powiem, często to jest na przykład taka sytuacja, że to rodzina często zgłasza, że córka, może pójdziemy na przykład do lekarza, bo coś się niedobrego dzieje i tak dalej. Jak się tak pogłębi czasami ten wywiad właśnie z rodzinami, to widać coś takiego. To nie jest zawsze, nie jest u każdego i tak dalej, ale generalnie no, jest to taka częsta sytuacja właśnie, że ktoś jakoś żył i to się potem zmieniło i to tak dosyć nagle i radykalnie.
Kobiety, mężczyźni, młodsi, starsi, kto choruje?
Znaczy to jest, u mężczyzn to jest choroba w okresie takim młodszym, tak najczęściej taki typowy jakby zakres to jest między 18 a 25 rokiem życia, kiedy ona się może rozpoczynać. U kobiet jest to późniejszy okres, tam od 25 roku życia do 30 kilku lat, nie? Także kobiety chorują później, panowie wcześniej. Czasami oczywiście są sytuacje, gdzie są to osoby też młodsze i starsze, no, jakby, no bo to mówię o takim najczęstszym występowaniu, ale to nie jest żelazna reguła zamykająca tutaj te widełki.
Są jakieś takie mity, które dotyczą tej choroby, a które trzeba obalać?
Mity bardziej chyba takie romantyzujące tę chorobę w taki sposób, że tak powiem, że czasami w kinematografii przewijam jakieś takie obrazki, które powodują, że u pewnego takiego, nie wiem, upiększenia albo nadawania jej takiego, że tak powiem, rysu, nie wiem, wzmacniania pewnego typu rzeczy u ludzi, że nie wiem, ciekawiej myślą, bardziej alternatywnie, nieszablonowo i tak dalej. No generalnie raczej ja ją postrzegam jako taką dolegliwość, która po prostu odbiera jakby wielu osobom po prostu to, co miały wcześniej, jakąś ich barwność, jakąś ich pomysłowość. I o to po prostu często starają się bardzo chorzy walczyć o odzyskanie siebie z wcześniejszego okresu.
Czy da się wskazać jakąś jedną przyczynę, taką główną tej choroby?
Uważam, że nie. Generalnie tam obecne stanowisko jest naukowe takie, że to w kierunku, prawda, genetycznej kwestii i tak dalej. Natomiast bywają osoby, na przykład, których rodzice byli obciążeni schizofrenią, znaczy chorowali, a wcale ta choroba na przykład może się też u tej osoby nie pojawić. To nie jest taka nigdy żelazna reguła, prawda, że jak, nie wiem, tam matka czy ojciec mieli, to na 100%
dziecko
będzie miało na przykład. Nie? Ona może później na przykład, nie wiem, u wnuków wypłynąć i tak dalej, ale to nigdy nie jest do końca takie, mówię, na 100%, jak tam w niektórych chorobach genetycznych, prawda, że to matka miała, to i dzieci na 100% i tak dalej.
A czy da się w pełni wyzdrowieć?
Wyzdrowieć z samej choroby tak do zero-jedynkowo to nie. Natomiast tutaj jakby bardzo ładnie ci panowie opisywali tą kwestię taką, że tu się ją się zalecza i się z nią jakby żyje i funkcjonuje dalej. Natomiast jeden z nich wspominał o tym, że od 20 lat nie miał żadnych objawów takich wytwórczych, jak to wtedy ujął. I to generalnie powiem tak, że jeżeli jest dobra opieka nad daną osobą i ta choroba jest, uważam, w miarę też i szybko zaopiekowana, bo zawsze jest źle, kiedy ona się latami, że tak powiem, hoduje, no to, że tak powiem, do tego funkcjonowania bardzo można wrócić. Ja tam osobiście w gabinecie na przykład nie jednego pacjenta spotykam takiego, który fajnie żyje. Ma jakieś takie swoje życie, coś tam robi, pracuje. Są też osoby, które tworzą, czyli generalnie jakby są, jak najbardziej funkcjonują w takim świecie artystycznym, czyli tam malują, rysują, prawda, grają i że tak powiem, no robią to intensywnie, dużo i ma to też pozytywny odbiór, że tak powiem, w otoczeniu ich, więc to nie jest jakby tylko też jako tak dla nich własna rzecz, tylko obiektywnie jest to, że tak powiem, no jakaś taka forma faktycznie, która zwraca uwagę na plus.
Ona mocno buduje albo burzy relacje w rodzinie. Pan to pewnie widzi z perspektywy rozmowy z pacjentami. Tutaj usłyszeliśmy, jak ci panowie mówią o tej samotności, która bardzo wybrzmiewa.
Ona jest bardzo, uważam, trudna dla rodzin. To jest naprawdę jedna z takich najbardziej, uważam, trudnych dolegliwości, które spotykają rodzinę jako całą taką funkcjonującą strukturę. I to nie tylko rodzinę, to w ogóle całe otoczenie osoby często chorej, bo chorzy na przykład czasami, jak mają, nie wiem, okresy tych pogorszeń i tak dalej, potrafią być no, niesympatyczni. Mówiąc delikatnie, bo potrafią być i pobudzeni, i krzyczeć, i być agresywni, niszczyć różne rzeczy, jeżeli na przykład, nie wiem, no jest bardzo ostra psychoza i tak dalej. Mogą nie reagować tak, jak na przykład by rodzina oczekiwała, czyli nie wiem, no mogą się nie cieszyć z jakiejś tam, nie wiem, czy prezentu, czy jakiejś niemiłej sytuacji, tylko w zaskakujący sposób nagle, nie wiem, wychodzą, reagują. Zupełnie nie tak, jak do tego, nie wiem, rodzina na przykład przywykła, albo jakieś tam takie właśnie, tam też reportaże wspominane, takie ogólne normy społeczne, że osoba taka się temu wymyka i na pewnym etapie na przykład rodzina, okej, dobra, jest diagnoza, prawda, damy radę, walczymy z tym i tak dalej i starają się, ale choroba na przykład ma tendencję do nawrotów, często jest problem z przyjmowaniem leków przez pacjenta i te nawroty się pojawiają i jest kolejna jakaś taka psychoza, załóżmy, pogorszenie, znowu jest jakieś zachowanie tej osoby, nie wiem, nieprzyjemne, agresywne i tak dalej, no i to na przykład po którejś sytuacji no ludzie się normalnie zaczynają po prostu zniechęcać, być zmęczeni emocjonalnie, że nie wiem, czy rodzice na przykład, nie wiem, dziecka swojego, że któryś raz znowu coś się dzieje na przykład. Chcieli coś zrobić, a na przykład wiedzą, że za chwilkę to będzie zniszczone na przykład, albo że nie doceni tego, nie zwróci na to uwagi. To jest bardzo, że tak powiem, choroba, która wysysa energię, uważam, z całej rodziny. I dlatego leczenie jakby samej osoby chorej to jest jedno, ale tu, że tak powiem,
Zaopiekowanie rodziny
i wyjaśnienie tej rodziny, że tak będzie na przykład, że takie sytuacje mogą się pojawiać, to też już często dużo daje na przykład. I uważam, że też nie ma co nigdy za bardzo słodzić, ani kłamać, ani łudzić. Tylko po prostu trzeba niestety, no to jest przykra prawda, ale walić między oczy po prostu rodzinie wprost. Mówić jak będzie i uważam, że lepiej ich okopać na najgorsze, mówiąc, co sobie z tym można potem robić i że są rozwiązania. Bo wtedy po prostu jak się taka sytuacja wydarzy, no to oni już coś, aha, no dobra, no faktycznie tam nie, doktor mówił, że może tak może być na przykład. I to też jest mimo wszystko dla rodziny lepiej. Natomiast, no mówię, ona powoduje, że te relacje często, mówię, bardzo się zmieniają, mogą się bardzo popsuć. Czasami też na przykład jest tak, że ci ludzie nawiązują zupełnie inne relacje, nowe, nie do przewidzenia na przykład na pewnym etapie, jakie to będą, gdzie będą i tak dalej, ale w ogóle ich utrzymanie to jest niezwykle ważne. Niezwykle ważne, bo mówię, tak jak właśnie też w reportażu to było mocno zaznaczone, ta samotność jest taka, że tak powiem, bardzo, bardzo przykra, no bo mówię, no nikt go nie lubi, takiego chorego, załóżmy, nie wiem, od lat, nie wiem, jest, nie wiem, uciążliwy na klatce schodowej, no tak, prawda, sąsiedzi się go, nie, dzieci się go boją, straszy się nim potem, nie wiem, na podwórku, bo tam pan Władek wyjdzie i tak dalej. I to wszystko powoduje, że on jest, mówię, no stygmatyzacja jest wtedy potężna, taka, że on już jest tym chorym, po prostu naznaczony, jakby w koszulce z napisem chory chodził po ulicy. I to generalnie, no, że tak powiem, bardzo życie utrudnia. Ale mówię, to też, no... Nie wolno też tak zakładać, że ludzie od razu są z automatu okrutni, tylko że mimo wszystko to jest jakby no zbiór całokształtu wielu lat, że tak powiem, choroby, która naprawdę, mówię, i strasznie przykrości sprawia i choremu, ale i też otoczeniu.
Chciałam zapytać o te wskazówki, które by pan dał osobom albo rodzinom, które właśnie dowiadują się o takiej chorobie, dostają taką diagnozę. O czym warto?
Są takie placówki, które prowadzą takie spotkania dla rodzin, na przykład osób właśnie obciążonych schizofrenią, i tam jest bardzo dużo takich pozytywnych informacji. Wiele firm wydaje takie poradniki dla rodzin, gdzie jest poopisywane na przykład, co się dzieje, co się będzie działo i tak dalej. Ja, że tak powiem, najczęściej to może nie mówię o rodzinie takiej, która ma osobę, która się pojawiła w rodzinie chora, jakichś takich porad, tylko bardziej ich pytam, czy macie państwo jakieś pytania, co by państwo chcieli wiedzieć na przykład, albo w czym pomóc i tak dalej, bo wtedy jest mi generalnie mimo wszystko trochę łatwiej.
Czyli warto zawsze pytać, stawiać
to uważam,
te pytania,
że tak, to absolutnie uważam, że jak najbardziej. To najgorsze, co jest, jak jest, nie wiem, właśnie jest chory z kimś z rodziny, i to jest właśnie taka sytuacja początkowa, taka pierwsza, albo nie wiem, tam druga, i pytań nie ma na przykład, nie? To trzeba... Uważam, że nawet według kogoś, nawet najgłupsze pytanie, na pewno takim nie będzie, może być powtórzone po raz piąty, widocznie musi być, a to, że tak powiem, może coś tam rozjaśnić, gdzieś tam naprowadzić, jakoś tą osobę wesprzeć, znaczy rodzinę w tym, co się na przykład będzie potem działo dalej.
Pytałam autorkę reportażu i pana też zapytam tak już na koniec, co powinno z nami zostać, o czym powinniśmy, czy pamiętać, czy wziąć ze sobą, i po wysłuchaniu reportażu, i po naszej rozmowie.
Tu bardzo ładnie było wzmiankowane o tej braku tej obojętności, bo że tak powiem, no nieraz nas na ulicy taka osoba spotka i czasami faktycznie, no może być strasznie nieco na przykład, że może ktoś powinien być zmartwiony o jej, co on robi na przykład, to trzeba zadzwonić po prostu na to 112, tak jak to było opisane i tak dalej, bo że tak powiem, no z reguły to jest coś się dzieje niepokojącego z daną osobą i tak dalej. I czasami też, no uważam, takie przechodzenie obok To nigdy niczego mimo wszystko na dłuższą metę nie przyniesie, a jest tylko w sensie takim, no, podpisem jeszcze pod tym, taką izolacją, że po prostu kolejny omijany, kolejny zostawiony i w tej sytuacji, że tak powiem, no, pomocy jakiejś na przykład nie uzyska, albo, nie wiem, spędzi kolejny tydzień na przykład ze swoją chorobą, gdzie każdy, nie wiem, dzień z psychozą aktywną, nieleczoną, jest dla mózgu też po prostu, nie wiem, szkodliwy i tak dalej, a może na przykład coś się pozytywnego w tym kierunku zadzieje.
Bardzo ważny apel. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Moim i państwa gościem był dzisiaj lekarz-psychiatra Michał Biliński. To była audycja Reportaż w Radiu Gdańsk. Zrealizowała audycję Ewa Palicka, Alicja Samolewicz-Iglicka. Do usłyszenia.
Reportaż w Radiu Gdańsk.